Pan z wami
i z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Chwała tobie, Panie.
Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc go wystawić na próbę, pytali go, czy wolno mężowi oddalić żonę. On odpowiadając zapytał ich, co wam nakazał Mojżesz? Oni rzekli, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich, przez wzgląd na zatwardziałość waszych serc napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela. W domu uczniowie jeszcze raz pytali go o to. Powiedział im, kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. Jeżeli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Najłatwiej by było od razu zacząć mówić o rozwodach, prawda? Bo to jest coś, co się najbardziej narzuca, kiedy słuchamy i dzisiejszą Ewangelię, i czytanie z Księgi Rodzaju. Ale jednak to określenie, że stają się, że mężczyzna opuszcza swego ojca i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. To określenie jednym ciałem, nie wiem, czy zauważyliście, ono właściwie w każdej mszy świętej się powtarza w troszkę innym kontekście. W modlitwie eucharystycznej jest taki fragment, żeby prośba, żeby Bóg uczynił jedną duszą i jednym ciałem tych, którzy wspólnie przyjmują komunię, żeby byli jednym, krótko mówiąc. To w Biblii też to określenie być jednym ciałem, ono absolutnie nie odnosi się do tego, co najbardziej oczywiste by było do aktu seksualnego, ale do pełnej jedności. Jedno ciało to jest współdziałanie razem, to jest wspólnota serca, to jest wspólny cel, to jest wspólna historia życia. Też w prefacji, którą od czasu do czasu zdarza mi się czytać dosyć rzadko, bo to jest prefacja w mszy za nowożeńców, są też słowa takie, że Chrystus małżeństwo uczynił obrazem swojego związku z Kościołem. Ta jedność małżonków jest takim szczególnym przypadkiem czegoś znacznie więcej. Jedności Boga z ludźmi, jedności między ludźmi. Jest zobrazowaniem pewnego ideału, gdzie historia życia i dążenia ludzi razem się splatają, gdzie ludzie w jakiś sposób wspierają się na drodze do tej jedności. Warto zobaczyć, jak ważna jest ta jedność z innej strony. Wiecie, że takie sformułowanie, które i w języku polskim czasem się pojawia, być wśród żywych. Ono oczywiście oznacza, że ktoś jeszcze nie umarł, prawda? I jest wśród żywych. Ale ono bierze się jeszcze z rzymskich miast. Być wśród żywych to znaczy przecież nie, że samemu na bezludnej wyspie żyć, jak to się mówi, jeszcze dychać, tylko znaczy żyć razem z innymi żyjącymi ludźmi. I rzeczywiście jedną z najgorszych kar w Cesarstwie Rzymskim było wypędzenie z miasta. Wielu kulturoznawców znalazło takie kultury, przypadki takiej kary, że wypędzenie ze społeczności jest równoznaczne z karą śmierci. Człowiek, który jest odłączony od jedności ze swoją rodziną, ze swoim społeczeństwem, ze swoją wioską, po prostu przestaje jeść, przestaje o siebie dbać i umiera. Dla nas być może jest to nie do pojęcia, ale gdzieś w wielu ludach jedność z innymi ludźmi, bliskość, mieszkanie z innymi jest czymś, bez czego człowiek po prostu fizycznie umiera, tak jak kwiatkowi nie da się wody, to zwiędnie, tak człowiek w samotności po prostu więdnie i nic go nie przekonuje, że powinien sobie jakoś życie na nowo poukładać. Także Pan Jezus w modlitwie arcykapłańskiej, kiedy modli się za swoich uczniów, modli się bardzo żarliwie, aby byli jedno. Taki tytuł był encykliki Jana Pawła II, Ut unum sint, aby byli jedno, tak jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Ta jedność jest czymś, co jest bardzo potrzebne naszemu sercu. Nie żyjemy sami. Jeżeli zobaczcie, kiedy w nowe jakieś środowisko trafiamy, kiedy trafiamy do nowej szkoły, na pierwszy rok studiów, do nowego miasta, kiedy wyjeżdżamy. Nie wiem, czy pamiętacie takie uczucie, jak ja bardzo dobrze pamiętam pierwszy dzień w przedszkolu, kiedy się stoi i tam się dzieci bawią, chłopcy strzelają, dziewczynki lalkami bawią, a ja stoję jak tak kołek, o dobre, to jest dobre określenie, jak kołek i patrzę i czuję taki lęk i niewygodę tego, że ja nie jestem z nimi, nie znam się, jestem w jakiś sposób wyłączony. Tak ważne jest to poczucie między ludźmi. Możemy sobie też przypominać, jak bardzo bliskie naszemu sercu są wspomnienia, kiedy rzeczywiście czuliśmy się w grupie, kiedy byliśmy w klasie zgranej, jak to się mówi, kiedy mieliśmy na podwórku dobrych znajomych, kiedy czuliśmy szczególnie, że nasza, że jest bliskość w naszej rodzinie, kiedy byliśmy gdziekolwiek, gdzie byliśmy w jedności z innymi ludźmi. Bardzo często, kiedy spotyka się ludzi, którzy w życiu umieją dążyć do swojego celu, którzy są odważni, którzy boją się iść na przekór innym, którzy dążą do swojego celu w taki zdecydowany sposób, wierząc w to, do czego idą, bo okazuje się, że ci ludzie mają w sobie jakby cały czas takie wielkie poczucie, że oni są kochani, akceptowani przez swoją rodzinę, że jest ktoś, kto w nich wierzy i dlatego nie muszą się bać. I to jest niesamowite, że to przekonanie w ludziach zostaje nawet wtedy, kiedy ta ich rodzina już nie żyje. To są przypadki ludzi, którzy podczas wojny stracili rodzinę, ale to była kochająca rodzina, że oni mają świadomość, że z tą odwagą, którą dała im miłość rodzinna, idą do przodu. Jak często ci, którzy nie doświadczyli tej jedności, tego bycia razem, tej akceptacji, jak często muszą koniecznie sobie i innym cały czas udowadniać, bez końca udowadniać i to się nie udaje, że są kimś, że są ważni, że powinni zostać zauważeni, docenieni. Ta jedność z innymi ludźmi bardzo decyduje o naszej jakby spójności nas samych w sobie. Tego, że sami ze sobą jakby się zgadzamy, że nie jesteśmy ciągle obrażeni na siebie, załamani sobą, że nie jesteśmy ciągle przerażeni tym, co z nami będzie, bo wiemy, że możemy sobie zaufać, że sobie poradzimy. Na tej linii jedności nas samych w sobie, jedności z innymi ludźmi, jest jeszcze trzeci element, który temu wszystkiemu może przywracać na nowo spójność. To jest nasza jedność z Bogiem. Często właśnie osoby, które czują się wyłączone, które czują się jakby się same rozpadały, kiedy zaczynają nawet tutaj w kościele siedzieć i szukać jedności z Bogiem na modlitwie, po prostu poświęcać temu czas, zaczynają odbudowywać i własną spójność i relacje z innymi ludźmi. Są w stanie bez uciekania od innych, czy bez agresji, bez atakowania innych, bez unikania, zaczynać budować bliskie związki z innymi ludźmi. To jest coś takiego bardzo ogólnego, o tym, jak ważna jest nasza jedność z innymi ludźmi, miłość, jakkolwiek by to nazwać, nasza bliska więź duchowa. I jakby z tego pułapu można przejść dobrze do rodziny. Pan Bóg dał mi wspaniałych przyjaciół. Niezwykłych ludzi postawił na mojej drodze i z osobami, z którymi od dawna nie mieszkam, nie pracuję razem, ciągle utrzymujemy kontakt i mam nadzieję, że tak już będzie. Ale żadna z tych moich bliskich relacji, których nie jest wiele, to jest dosłownie parę osób, ale żadna z tych relacji nie ma dla mnie znamion takiej trwałości i takiej siły, jak moja relacja, moja więź z moim rodzeństwem, z moimi rodzicami. Mimo że jestem przekonany co do tego, że mam wspaniałych przyjaciół, to tych wydaje się, którzy są, wcale ich sobie nie wybierałem. Moi bracia, moje siostry. Co do relacji z nimi, jestem przekonany, że ona będzie aż do śmierci i mam wielką nadzieję, że to jest relacja potężniejsza niż śmierć, że to przetrwa jeszcze dalej. Taką iluzją związaną z życiem rodzinnym jest to, że to po prostu się toczy, że to po prostu jest, to nie wymaga z naszej strony wielkiej inwestycji, uwagi, energii psychicznej, bo tak przecież było, jak byliśmy mali. Nie musieliśmy, będąc w szkole podstawowej, myśleć, co tu zrobić z naszym życiem rodzinnym. Myśmy sobie spokojnie chodzili, jedli za darmo, jeszcze nie w stołówkach. Byliśmy z naszymi rodzicami. I nie musieliśmy się specjalnie starać o to, trzeba było się słuchać najwyżej, ale nie musieliśmy myśleć o tym, co zrobić, żeby w naszej rodzinie było dobrze. I czasem z takim dziecinnym przekonaniem wchodzimy w dorosłe życie i to szczególnie jest taka cecha panów, że jesteśmy przekonani, że jak już wróciliśmy z pracy, i zarobiliśmy jakieś pieniądze, to dalej mamy prawo po prostu sobie odpocząć. Tego typu odpoczynek jest na dłuższą metę jedną z najbardziej męczących rzeczy, bo po paru latach takiego odpoczynku po pracy, gdzie zakładamy, że rodzina jakoś się sobą dalej zajmie, a my sobie odpoczniemy, pojawia się właśnie to poczucie braku jedności, pojawia się takie poczucie, że ja jakoś osobno jestem, że ja jestem jakiś inny wśród tych ludzi, którzy mnie otaczają. I takie poczucie, że między nami już nie ma takiego żywego przepływu, takie poczucie jest jedną z najbardziej męczących, drenujących naszą osobowość rzeczy, jakie mogą być. Takie poczucie, że ja w tej rodzinie jestem jakiś obcy, że oni się zajmują rzeczami, które właściwie mnie jakoś nie dotyczą, jest czymś, co najbardziej mężczyznom odbiera życie. Wczoraj wspaniałą rozmowę miałem z pewnym starszym człowiekiem, który opowiadał mi, jak to rozmowy jego z jego dziećmi przeciągały się do rana. I trzeba było w końcu wstać, żeby ogolić się i iść do pracy. I mówi, że wspomnienia tych rozmów, gdzie tam człowiek rzeczywiście tam przysypiał w tej pracy, a dzieci w szkole też nie czuły się za dobrze, ale wspomnienia tych rozmów są czymś, co daje mu i im i ich rodzinom, bo to są już wnuki, w życiu tak ogromną siłę, ten czas spędzony razem, że na pewno to zmęczenie fizyczne jest, ta inwestycja jest niczym w stosunku do zysku, który się z tym wiązał. I ostatnia rzecz, do której chcę dojść. W tym wszystkim pojawia się małżeństwo. w tym wszystkim pojawia się mężczyzna i kobieta, którzy najpierw są zwykle w sobie zakochani. Mówię zwykle, bo niestety już nie wierzymy w taką instytucję jak małżeństwo z rozsądku. Tymczasem również wczoraj spotkałem pewną bardzo mądrą kobietę, która bardzo chwaliła małżeństwo z rozsądku, między innymi swoje małżeństwo z rozsądku, bo mówi, że w małżeństwie z rozsądku jest troszkę inaczej, bo w małżeństwie z rozsądku najpierw jest wszystko, co jest rzeczywiście konieczne do wspólnego życia, a potem dzięki temu, że związałam się z właściwym człowiekiem, który ma swoje zasady, który jest po prostu właściwy, pojawia się miłość. Zakochanie w małżeństwach z rozsądku bardzo często pojawia się właśnie po ślubie, niekoniecznie przed ślubem. No ale dobrze, tutaj różnie to bywa i nic nie jest gorsze ani lepsze. Ważne, żeby i ta miłość była i właściwe jej fundamenty, powiedzmy, były. Natomiast jak to przebiega, tak to przebiega, ale zawsze musi przyjść kryzys, bo nigdy nie jest tak, żeby dwoje ludzi od razu było przygotowanych do tego, co ich czeka. Podobnie jak młody nauczyciel, przychodząc do pracy, niezależnie od tego, jaki byłby utalentowany, zetknie się z jakimiś trudnymi rzeczami, tak samo w małżeństwie. I sami siebie w dzisiejszej kulturze pytamy, czy to jest w ogóle możliwe i dobre, żeby każde małżeństwo próbowało przetrwać. Myślę, że to jest pytanie, które niezależnie od tego, czy ktoś jest wierzący, czy nie jest wierzący, tak na zdrowy rozum sobie zadaje, czy to naprawdę jest dobre, żeby ratować każde małżeństwo? Czy to jest dobre, żeby jako małżeństwo utrzymywać także małżeństwo, które się już rozpadło? Żeby traktować je nadal jako małżeństwo, żeby w tym zacofanym kościele katolickim może by wprowadzić w końcu jakieś normalne rozwody, to by się ludzie tak nie męczyli, prawda? Mieliby spokój, mogliby do komunii chodzić, wszyscy by się cieszyli. Co zrobić w sytuacji, jak do tego się odnieść w ogóle, kiedy ona go rzuciła i już ma dwoje dzieci z innym? Co on ma robić? No powinien oczywiście tak iść do sądu kościelnego i starać się o uznanie, że ich małżeństwo zostało zawarte nieważnie, tak? Sam nie do końca wiedziałem, co z tym zrobić, kiedy wiosną zeszłego roku spotkałem paru ludzi, których spotkanie było dla mnie jak spotkanie z falą uderzeniową bomby atomowej. Ja przez dłuższy czas potem siedziałem sobie w kaplicy, to był szok dla mnie. Ludzie z takiego czegoś, co się nazywa Wspólnota Trudnych Małżeństw Sychar, dali mi taką książeczkę. Otóż Wspólnota Trudnych Małżeństw Sychar powstało jako dzieło małżonków sakramentalnych, którzy w obliczu kryzysu ich małżeństwa chcą wytrwać w miłości, wierności i zobowiązaniach wynikających z przysięgi małżeńskiej. Siedziałem i rozmawiałem z człowiekiem, którego żona kilkanaście lat temu od niego odeszła, ma dzieci z innym człowiekiem. On ciągle wierzy w ich małżeństwo, modli się, już nie modli się koniecznie, żeby oni, nie wiem, mieszkali razem, ale modli się za nią, za jej rodzinę. Wie, że on jest jej mężem i nie będzie mężem innej kobiety. I od tego człowieka po prostu bije taka siła wiary, taki głęboki pokój serca, taka świadomość, że nasze życie na ziemi nie jest ostateczną rzeczywistością i możemy sobie pozwolić na to, żeby te parę lat przeżyć w wierności naszemu postanowieniu, najważniejszemu postanowieniu, jakie w życiu podjęliśmy. Żeby nie układać sobie w panice życia na nowo, bo inaczej wszystko będzie zmarnowane. Że prawdziwe życie to nie jest tu. Spotkałem kobietę, która przez 7 lat żyła w separacji i której mąż po 7 latach powrócił do niej. I kiedy rozmawialiśmy, ona była w ciąży, to było ich pierwsze dziecko. Poznałem ludzi, którzy kompletnie wbrew dzisiejszej kulturze wierzą w nierozerwalność i w trwałość związku małżeńskiego. I wierzą w to, że tak naprawdę nie ma rozwodów. Absolutnie jestem daleki od potępiania kogokolwiek, kto się rozwiódł, kto żyje w dalszych związkach. Ja nie jestem od potępiania. Kiedy pracowałem na parafii polskiej w Londynie, starałem się ogromnej ilości osób, które właśnie żyją w kolejnych związkach, zrobić jakąś przestrzeń, żeby mogli działać w Kościele, żeby mieli poczucie, że jednak Pan Bóg się od nich nie odwrócił. Oni wspaniale działali w różnych charytatywnych inicjatywach, do grupy modlitewnej należeli i tak dalej. Ale ta prawdziwa siła, to coś, co zachwyca miłością, wiernością, nadzieją, spotkałem właśnie w tych osobach, które nie zdecydowały się na kolejne związki albo które nawet czasem zdecydowały się przerwać te kolejne związki, żeby wytrwać przy małżeństwie sakramentalnym. Na sam koniec chciałbym przeczytać i z wami się pomodlić za wszystkie małżeństwa, które zmagają się z tą sprawą, z takim kryzysem, o którym dzisiaj czytamy. Pomyślmy o takich małżeństwach i mimo, że to jest modlitwa małżonków, włączmy się w tą modlitwę. Panie, przedstawiam Ci nasze małżeństwo, mojego męża, moją żonę, mnie. Dziękuję Ci, że nas połączyłeś, że podarowałeś nas sobie nawzajem i umocniłeś nasz związek swoim sakramentem. Panie, w tej chwili nasze małżeństwo nie jest takie, jakim Ty byś chciał je widzieć. Potrzebuje uzdrowienia. Jednak dla Ciebie, który kochasz nas oboje, nie ma rzeczy niemożliwych. Dlatego proszę Cię o dar szczerej rozmowy, o odkrycie pośród mnóstwa różnic tego dobra, które nas łączy, o wyjaśnienie i wybaczenie dawnych urazów, o uzdrowienie ran i wszystkiego, co chore, o uwolnienie od nałogów. Niech w naszym małżeństwie wypełni się Twoja wola, niech nasza relacja odrodzi się i odnowi, przynosząc owoce nam samym oraz wszystkim wokół. Ufam Tobie, Jezu, i już teraz dziękuję Ci za wszystko, co dla nas uczynisz. Uwielbiam Cię w moim sercu i błogosławię w całym moim życiu. Amen. Niech ta jedność, o której mówi ta modlitwa, panuje w naszych rodzinach, w naszym małżeństwie, także w naszym Kościele pośród nas. Amen.